Dzień dobry. Dzisiaj mamy taką specjalną datę wszystkich ojców, tatusiów, tatków. I tak sobie pomyślałam, że to będzie chyba idealny moment, żeby Wam przytoczyć kilka historii ukazujących rolę ojców w dwudziestoleciu międzywojennym, a przynajmniej przytoczyć Wam kilka takich przypadków, gdzie ten ojciec okazał się być jednak jednym z tych gorszych. Tak więc jeżeli wydaje Wam się, że jesteście złymi rodzicami, no to będziecie mieli dobry przykład na to, że są dużo gorsi. A ja zapraszam na dzisiejszy odcinek specjalny. Krotoszyn 1936 roku. Franciszka oraz Stanisław Galewscy są szczęśliwym, kochającym się małżeństwem. Para jest już kilka lat po ślubie, co najmniej 7, prawdopodobnie nawet i więcej. I dorobiła się już dwójki dzieci. 4-letniej Łucji oraz 7-letniej Kazi, nazywanej również czasami w niektórych źródłach Kasią. Prawdopodobnie te imiona były używane naprzemiennie, ponieważ Kasia i Kazia brzmiały bardzo podobnie. No a jak wiadomo, przekazywanie informacji w dwudziestoleciu międzywojennym w większości odbywało się jednak słownie. Wystarczyło delikatnie coś źle usłyszeć i już te nazwiska lub imiona były przekręcane. I być może też tak było w tym przypadku. Pomimo tego, iż tak jak wspomniałam, Franciszka oraz Stanisław byli już po ślubie, nawet dorobili się tych dzieci, no to niestety nie mieszkali oni razem. Stanisław nadal mieszkał ze swoimi rodzicami, a jego żona, analogicznie rzecz biorąc, ze swoimi. Wiązało się to z problemami lokalowymi. Stanisław miał dosyć spory kłopot ze znalezieniem domu albo lokalu dla swojej żony i dla siebie. Ja sama osobiście, z tego co pamiętam jeszcze ze studiów, no to przynajmniej w rejonach górskich to wyglądało wtedy tak, że jedna strona rodziny dawała część gruntu, druga strona rodziny dawała chyba balę na dom i ten dom stawiała, tak żeby młoda para miała gdzie się podziać. Jak to wyglądało w Krotoszynie w tamtym czasie, no to niestety nie wiem, ale małżeństwo Galewskich niestety nie doczekało się swojego własnego domostwa. Nie wiem, dlaczego taka sytuacja miała miejsce, jak to wyglądało, jak się poznali i zawarli ten związek małżeński. No ale niestety, mimo tych 8 lat małżeństwa, no to para się swojego domu nadal nie dorobiła. Najgorzej się miała sytuacja z dziewczynkami pary, czyli córeczkami, które pomieszkiwały trochę u jednej części rodziny, trochę u drugiej części rodziny. Tam, gdzie akurat w danym momencie znalazło się dla nich trochę miejsca. W chwili, gdy rozgrywa się nasza dzisiejsza historia, dzieci mieszkały u brata i bratowej Stanisława. Nie były jednak z tego faktu zachwycone, gdyż ciotka miała je źle traktować, karać za wszystko, a jakie kary stosowano na dzieciach jeszcze 100 lat temu, no to chyba wielu z nas może się domyślić. Raczej nie był to szlaban na telewizję. Dopóki jednak nie było szans na poprawę sytuacji materialnej, no to dzieci musiały być takim piątym kołem owozu, które po prostu upychano, gdzie było miejsce. A na tą poprawę warunków materialnych to niestety szansy za wielkie nie było, chociaż Stanisław próbował jak mógł, starał się, zdobywał nową pracę, próbował coś odkładać. No ale jakoś tak za bardzo mu to nie wychodziło. Co znalazł tą pracę, to ją stracił. O dzieci starał się mimo wszystko dbać, ale też mu tak średnio to wychodziło. Ale mimo wszystko on, jak i jego małżonka, te dzieci wychowywali dosyć dobrze. Były zaopiekowane, miały pełnię miłości. Najbliżsi sąsiedzi, jak i rodzina, mogli śmiało przyznać, że pomimo tej trudnej sytuacji, no to dziewczynki były przez swoich rodziców naprawdę bardzo kochane. Jak też wspomniałam, głowa rodziny nieustannie próbowała załatwić dla swojej rodziny jakiś kąt. Chciał, aby mogli wszyscy w czwórkę w końcu zamieszkać razem, na swoim, bez jakichś upychanek u rodziców, czy u teściów, czy u brata. Ale jego próby wciąż pełzły na niczym. Miało się wrażenie, że im bardziej się starał, tym bardziej mu to nie wychodziło. Im bardziej mu nie wychodziło, tym bardziej ogarniała go rozpacz i poczucie bezsilności. 9 maja wieczorem Franciszka czekała na powrót swoich dzieci. Tego dnia dziewczynki miały pokłócić się z ciotką do tego stopnia, że ani mała Kazia z Łucją nie chciały wracać do domu ciotki, ani sama bratowa Stanisława nie chciała ich u siebie widzieć. Miała dość opiekowania się nie swoimi dziećmi, które co prawda tolerowała, ale jakiejś wielkiej miłości do nich nie czuła. Zresztą no, to były tylko dzieci nawet nie jej brata, tylko brata jej męża. Żadna wielka rodzina. Jej wrogość do dziewczynek potęgował fakt, że jej zdaniem małe nie sprawdzały się w pracach domowych, a zamiast jej pomagać, no to tylko przeszkadzały i ogólnie mówiąc, no to wszystko trzeba było po nich poprawiać. Po tej kłótni dziewczynki miały wyjść od ciotki i od tej pory nikt ich nie widział. Ale przyszedł wieczór, a dziewczynki nie pojawiły się ani u matki, ani u ojca, ani u jednych dziadków, ani u drugich dziadków. Franciszka początkowo była przekonana, że być może dzieci zapomniały o urazach i postanowiły znów przenocować w domu swojego wujostwa, ale niestety, tam również ich nie było. Małżeństwo Galewskich, tym razem wyjątkowo razem, postanowili poczekać jeszcze trochę, ale kiedy zapadł już zmierzch, Stanisław stwierdził, że jest to chyba jednak najwyższa pora, aby zawiadomić odpowiednie służby. Jasne dla niego było, że dziewczynki zaginęły, no i raczej musiało się stać im coś złego, ponieważ nikt ich w okolicy nie widział. Stanisława zawiadamia policję. Według jednych źródeł udaje się osobiście na komisariat do Krotoszyna. Według drugich zawiadomienie składa telefonicznie. Podaje personalia dziewczynek, krótki opis ich wyglądu i prosi o szybką pomoc. Policja nie czeka. Z marszu zaczyna poszukiwania. Przeszukują pobliskie lasy, miejscowości, wypytują okolicznych mieszkańców, ale niestety bezowocnie. Nikt dzieci nie widział. Zaginięcie poruszyło lokalną ludność, która starała się pomóc zrozpaczonym rodzicom odnaleźć dziatwę. Zdawało się jednak, że dziewczynki przepadły jak kamień w wodę. Jak się później okaże, metafora ta została użyta przeze mnie aż nad wyraz dosłownie. Dzień później, lub według innych źródeł dwa dni później, a według jeszcze innych źródeł kilka dni później, dwóch robotników udało się do swojej pracy w cegielni. Cegielnia ta znajdowała się w Starym Krotoszynie, tuż obok Wielkiego Stawu. Staw ten był dosyć głęboki i gęsto zarybiony, ale tym razem ani ryby, ani wędkarze nie było tym, co przykuło uwagę robotników. Mężczyźni odnaleźli w stawie dwa małe dziewczęce ciałka. Na miejsce przybyła czym prędzej komisja sądowo-lekarska, która stwierdziła, iż dziewczynki najprawdopodobniej potopiły się w stawie. Jednak istniały dosyć spore przesłanki, aby twierdzić, iż ktoś do tej śmierci przyłożył rękę i nie był to nieszczęśliwy wypadek. Pierwszym podejrzanym w śledztwie był ojciec dziewczynek. Jego bratowa zeznała, że był on ostatnią osobą, z którą widziała Kazię oraz Lucję już po tym, jak dzieci opuściły jej domostwo. Stanisław początkowo wszystkiego się wypierał. Twierdził, że nie ma ze zbrodnią nic wspólnego, kochał swoje dzieci i nigdy nie zrobiłby im żadnej krzywdy. Zresztą sam kazał swojej żonie zawiadomić policję, więc jaki miałby w tym cel, gdyby cokolwiek zrobił złego swoim dzieciom? Jednak z każdym kolejnym pytaniem coraz bardziej motał się w zeznaniach. W końcu nie wytrzymał presji i przyznał się śledczym. Tak, odebrał życie swoim córkom, ale zrobił to pod wpływem silnej rozpaczy. Nie miał domu. Mieszkali z żoną oddzielnie, jego dzieci poniewierały się pokrewnych, nie mieli nawet własnego konta. Patowa sytuacja się pogłębiała. Pomimo usilnych starań Stanisław nadal nie mógł znaleźć dla rodziny własnego mieszkania. Jego krewni zaczynali narzekać na jego dzieci. Nie chcieli ich już więcej trzymać u siebie. Zresztą nie wiedzieli jeszcze, jak długo to ma w ogóle trwać. A nie uśmiechało im się trzymać dzieci do 18 w nieskończoność po prostu w swoim domu. Dziewczynki również narzekały na to, że są źle traktowane przez ciotkę. Mężczyzna nie mógł już znieść tego, iż nie jest w stanie zapewnić swojej rodzinie podstawowych potrzeb. 9 dzień maja był dniem, w którym coś w nim pękło. Był to dzień, w którym odebrał swoją wypłatę. Postanowił więc zaświętować ze swoimi współpracownikami i po skończonej robocie udali się na wódeczkę. Gorzałka lała się na potęgę, ale Galewski poczuł, że szumi mu już w głowie, co znaczyło, że ma dosyć na dzisiaj. Zebrał swoje klamoty, pożegnał się ze swoimi kamratami i poszedł. Po drodze zaszedł jeszcze na rynek i kupił sobie nowe ubranie. Wracając na drodze do Krotoszyna Starego, traf chciał, że trafił na swoją dziatwę. Kazia oraz Lucja miały zapłakane buźki. Widząc swojego ojca, podbiegły do niego i poczęły się żalić na swoją ciotkę, a jego bratową, która tak bardzo miała źle je traktować, tak bardzo skrzyczeć i tak bardzo skarcić. Kobieta wściekła się, że podczas prania bielizny dziewczynki zamiast porządnie wykonać swoją robotę, no to jeszcze przypadkiem zabrudziły te ubrania. Wygoniła je z domu, grożąc rózgą, a biedne dziewczynki plątały się teraz po okolicznych drogach. Obie twierdziły, że do ciotki wracać nie chcą, bo się jej boją. Stanisław postanowił wyjaśnić całą sytuację, no i to był w sumie całkiem niezły i rozsądny pomysł, no a najlepiej dowiedzieć się wszystkiego przecież u źródła. Postanowił więc skierować swoje kroki do domostwa brata. Tam, napotkawszy swoją bratową, zapytał o powód kłótni z jego dziećmi. Kobieta potwierdziła, że dziewczynki zabrudziły bieliznę. Skarżyła się też, że są nieposłuszne, że nie wykonują jej poleceń, że nie wykonują odpowiednio swoich obowiązków. Żona ma dosyć trzymania ich u siebie i najlepiej by było, żeby Stasiek je stąd zabrał, bo ona nie ma zamiaru dawać im więcej dachu nad głową. Nie ma z nich ani żadnej pomocy, ani żadnego pożytku. Nie mając innego wyjścia, Galewski zabrał dziewczynki z domu bratowej i skierowali się w trójkę za miasto, w kierunku Starego Krotoszyna. W pewnym momencie doszli do stawu przy cegielni. Stanisław zauważył w pobliżu robotników, a ponieważ nie chciał być zauważony, postanowił okrążyć niemal cały staw. Gdy znaleźli się na drugim brzegu, gdzie żadne, nawet wprawne oko nie było w stanie ich zauważyć, Galewski zdał sobie sprawę, że jest to ta część zbiornika, która jest wyjątkowo głęboka. Zbliżył się więc do brzegu, co wraz z nim uczyniły oczywiście jego córki. Kazia zapytała wtedy tatę, czy będą łowić ryby na kolację, na co ten odparł twierdząco. Podprowadził córki do wody, rozejrzał się jeszcze raz, czy na pewno nikt ich nie widzi. Cofnął się o krok, aby znaleźć się za plecami dziewczynek i pchnął je do wody. Kazia oraz Lucja runęły jak długie. Nie miały nawet szansy na to, żeby zaczerpnąć wody na powierzchni, gdyż żadna z nich nie potrafiła pływać, a tak jak wspomniałam, akurat w tym miejscu woda w stawie była wyjątkowo głęboka, więc kiedy dziewczynki wpadły do wody, po prostu od razu opadły na dno. Galewski, zdając sobie sprawę z tego, że w tym momencie jego córki właśnie kończą swój żywot, jak gdyby nigdy nic, wrócił do domu swojej żony. Tam nie dał po sobie nic poznać, zjadł obiad jak zwykle, niepokoił się wraz razem z małżonką o zagubienie swoich pociech. Później sam polecił żonie zgłosić zaginięcie na policji. Ta na szczęście dosyć szybko połączyła go ze zbrodnią. Podczas rozprawy sądowej wszyscy świadkowie byli zszokowani czynem oskarżonego, ponieważ tak jak wspomniałam, do tej pory był on naprawdę dobrym ojcem. Podkreślano nawet, że nic z tej tragedii nie zapowiadało, ponieważ Galewski starał się jak mógł, pielęgnował dziewczynki, cieszył się ze swojego rodzinnego życia, kochał swoje córki, troszczył się o nie, starał się zapewnić im najlepsze życie, pomimo tego, że nie miały tego mieszkania i tego swojego domostwa. Nikt nie wiedział, dlaczego tak nagle to się zmieniło, dlaczego jego nastawienie do dzieci uległo tak diametralnej zmianie, a on stał się potworem w ludzkiej skórze. Sąd po naradzie zdecydował się na dosyć surowy wyrok na tamte czasy, gdyż skazał Galewskiego na 15 lat pozbawienia wolności, co było dosyć niespotykanym wyrokiem jak na zbrodnie na dzieciach. Zwykle te wyroki były dużo lżejsze. Ale Galewski nie był jedynym ojcem, który postanowił odebrać życie swoim dzieciom z takich niskich pobudek. Gazety donosiły, że niemal w tym samym czasie co Galewski, inny ojciec postanowił odebrać życie swojemu dziecku. We wsi Landenstrzem, która leży koło Stanisławowa, a mówiąc dokładniej to chyba leżała, bo dziś leży na terenie Ukrainy, i z tego, co mi podpowiedziało Google, to chyba nawet nosi inną nazwę, z tego co pamiętam, Mazurów. W każdym razie właśnie w tej małej wsi mieszkał Leon Cieśla, no i Leon posiadał nieślubne dziecko, a dokładniej mówiąc 3-letnią córeczkę Czesławę. Z faktu posiadania dziecka raczej nie był zachwycony, ponieważ nieślubne dziecko było taką kulą u nogi, no i oczywiście alimenty na nie należało płacić. Mała Czesia nosiła nazwisko swojej matki, a dokładniej mówiąc nazywała się Czesława Malakowicz. Zresztą tak chyba było w dwudziestoleciu międzywojennym, że nieślubne dzieci nosiły nazwiska matek, gdyż już któryś raz się z tym spotykam, że taki berbeć, chociaż jego ojciec jest znany i płaci alimenty, no to mimo wszystko nazywa się, nazwany jest po swojej matce. Ale bez względu na to, jakie nazwisko nosiła mała Czesia, no to ojciec na jej utrzymanie łożyć musiał. Cieśla jednak z matką małej Czesławy nie chciał być, za to zakochał się w jakiejś innej niewiaście, która nie została bliżej sprecyzowana przez prasę, no ale zakochał się w niej na tyle mocno, że postanowił wziąć z nią ślub. Przeszkodą tutaj była jednak jego nieślubna córka, no bo nie dość, że była obciążeniem finansowym, no to tak niezbyt przychylnie ludzie patrzyli na ojca nieślubnego dziecka, który chciałby zostać kandydatem na męża innej niewiasty. No i podejrzewam, że rodzice właśnie tejże wybranki też mogli kręcić nosem. I tak muszę wam tutaj powiedzieć, że nie do końca było wiadome, jakie były losy matki dziewczynki, czy ona opiekowała się tą Czesią, czy pobierała na nią alimenty, czy też zajmował się nią ojciec i po prostu miał dosyć utrzymywania dziewczynki, ponieważ ta sprawa nie była jakoś wybitnie opisywana przez prasę. Natrafiłam na kilka artykułów, tak więc załóżmy jednak, że bliżej prawdy była informacja z rozprawy sądowej. No a ta mówiła, iż ojciec dziecka postanowił odciążyć się finansowo, pozbywając się problemu, jakim było właśnie takie 3-letnie niewinne dziecko, którym na co dzień zajmowała się jednak matka. Ale to nie było tak, że to dziecko nie wiedziało, kto jest jego ojcem. Cieśla odwiedzał małą, chociaż nie wiem tutaj jak często, nie było to określone. Ale mała Czesia wiedziała, że to jest właśnie jej ojciec, nie jakiś tam zwykły pan. Nie trudno więc mu było podejść dziewczynkę i zastawić na nią pułapkę. Prawdopodobnie zwabił do siebie Czesię, a być może odebrał ją po prostu od matki w celu spędzenia wspólnie czasu z dzieckiem, ale efekt był taki, że dziewczynka zasnęła w mieszkaniu swojego ojca. Ten w trakcie jej snu postanowił wbić jej w jamę brzuszną 3 igły o 6 cm długości. Niestety, rany okazały się być zbyt rozległe, uszkodziły kilka ważnych organów, a dziewczynka nie miała szansy na przeżycie. Niewiele później dziecko wyzionęło ducha. Leon Cieśla za swój czyn i niskie pobudki został skazany na 8 lat pozbawienia wolności, czyli usłyszał dużo łagodniejszy wyrok niż jego poprzednik. Wyrok był prawie o połowę mniejszy. Nie wiem tylko, czy jego potencjalna narzeczona była skora czekać, aż wyjdzie na wolność, czy też mężczyzna musiał sobie poszukać innej wybranki. Najłagodniej został potraktowany jednak Erwin lub Edwin Schmalz, 21 lub 24-letni syn rolnika z Recza, małej wsi w powiecie żnińskim. Mówię 21 lub 24-letni, chociaż zdarzyło mi się też dotrzeć do informacji, że nasz główny bohater miał tych lat aż 40. Skąd tak duże rozbieżności, to nie wiem, ale nie jest to chyba w tej sprawie zbyt istotne. Erwin posiadał swoje gospodarstwo, na którym w roku 1932 zatrudnił służącą Helenę Siekierską. A że krew nie woda, no to para nawiązała dosyć ognisty romans, którego owocem było dziecko, a dokładniej mówiąc synek, któremu Helena nadała imię Albin. Nie do końca tutaj też wiadomo, ile Albin miał lat, ponieważ jedne źródła piszą, że był malutkim półrocznym szkrabem, inne, że liczył już 1,5 roku, a jeszcze inne, że miał 3 lata. Ja tutaj jestem skłonna przychylić się do stwierdzenia, że miał nie więcej niż wspomniane 1,5 roku, ponieważ biorąc pod uwagę fakt, że Helena zaczęła pracować na gospodarstwie w roku 1932, a historia, o której Wam opowiadam, miała miejsce w roku 1935, no to patrząc na to, że ciąża trwa 9 miesięcy, no i ten szkrab musiał jakoś rosnąć, no to mógł mieć jakieś półtora roku, zwłaszcza, że historia dzieje się w czerwcu 1935 roku, no to licząc od 32 9 miesięcy ciąży plus dochodzimy do czerwca 1935 roku, no to liczymy sobie półtora roku i mniej więcej tyle mógł mieć mały Albin. Mniejsza o to, w którym roku, no ale Albin przychodzi na świat, no i niestety ku niezadowoleniu swojego płodziciela, gdyż Erwin jakoś tak nie bardzo cieszył się na myśl o dziecku, zwłaszcza, że było to dziecko z nieprawego łoża. Niemal od razu nawet znalazł chętnego oberżystę, który za kwotę 1000 złotych był chętny odkupić chłopca z niewiadomych pobudek, ale to jest nieważne, no płaci, tu mamy problem, mamy dziecko, którego trzeba się pozbyć, no to co się będziemy w szczegóły jakieś tam zagłębiać. Nieślubne dziecko to był tylko problem, zwłaszcza, że zapewne Schmalz musiałby płacić na nie alimenty. No a ta wizja nie była zbyt korzystna. Helena jednak stanowczo sprzeciwiła się temu pomysłowi. Ani myślała oddać dziecko, które choć z pozamałżeńskiego łoża, bardzo kochała. Opiekowała się chłopcem z należytą starannością ku oczywistemu niezadowoleniu swojego kochanka i pracodawcy w jednym. Na tym tle między parą dochodziło do częstych kłótni i nieporozumień. Dla Erwina chłopiec był ciężarem, dla Heleny ukochanym synkiem. Mężczyzna ciągle namawiał kobietę na oddanie dziecka na wychowanie do obcych ludzi, ale Helena nawet nie chciała o tym słyszeć. W czerwcu 1935 roku Helenę obudziły odgłosy ostrych wymiotów. Mały Albin poważnie zachorował. Dziecko ewidentnie czymś się zatruło i to dosyć porządnie, ponieważ choroba zdawała się nie przechodzić, a wręcz stan dziecka się pogarszał. Matka poprosiła więc Szmalca o pieniądze na lekarza, ten jednak jej stanowczo odmówił. Helena, wystraszona i zdesperowana, widząc, że jej synek podupada na zdrowiu coraz bardziej i może stracić nawet swoje życie, postanowiła poprosić o pożyczkę sąsiadów. Tam otrzymała pomoc, dostała kilka złotych i czym prędzej udała się do lekarza, doktora Niemczynowa. Ten miał stwierdzić powiększenie wątroby na skutek otrucia. Pomimo otrzymanej pomocy lekarskiej, stan dziecka był tak poważny, a wątroba uszkodzona już w takim stopniu, że mały Albin, ku rozpaczy swojej matki, umiera 3 dni później, leżąc w szpitalnym łóżku. Ponieważ śmierć dziecka była bardzo zagadkowa, a jego zgon nastąpił najprawdopodobniej w wyniku otrucia, lekarz zawiadomił policję o sprawie. Funkcjonariusze z kolei zlecili doktorowi Durzyńskiemu wykonanie sekcji. Medyk stwierdził, że dziecko zostało otrute białym fosforem. Nie ulegało więc wątpliwości, że mamy tutaj do czynienia ze zbrodnią. Tuż po otrzymaniu informacji o otruciu dziecka, Helena oskarżyła swojego kochanka o śmierć Albina. Erwin zdawał się tym nie przejmować. Cieszył się, że ma problem z głowy. Helena nawet usłyszała od niego, że jest zbyt głupia, aby móc cokolwiek zrobić i udowodnić mu winę. Ale Schmalz nie cieszył się zbyt długo. Nie docenił swojej niedawnej kochanki. Kobieta spakowała walizki, czym prędzej opuściła gospodarstwo Erwina i pierwszym, co zrobiła, było skierowanie swoich kroków na policję. Wtedy kobieta oczywiście jeszcze nie wiedziała, że takie samo zawiadomienie zdążył już złożyć lekarz Niemczynow. Erwin musiał być bardzo zdziwiony, gdy jeszcze 29 czerwca zapukała do niego policja w celu dokonania rewizji gospodarstwa oczywiście. Chyba nie spodziewał się, że jego czyn będzie miał swoje konsekwencje. Ale ponieważ bał się odpowiedzialności karnej, dzień później, 30 czerwca, sam zjawił się na policji z informacją, jakoby właśnie dokonał przełomu w śledztwie. Twierdził, że w nocy z 29 na 30 czerwca spał na łóżku, na którym jeszcze dzień wcześniej, tuż przed wyprowadzką, spała Helena Siekierska. A to, co tam znalazł, bezsprzecznie miało świadczyć o winie kobiety. pościeli leżała butelka z trucizną. Mężczyzna nie był jednak geniuszem zbrodni, przecenił swoje możliwości zdecydowanie, ponieważ co prawda w butelce faktycznie znajdował się biały fosfor, czyli trucizna znaleziona w ciele małego chłopca, ale Schmalz nie wiedział, że dzień wcześniej policja dokładnie przeszukała posłanie Siekierskiej. I z całą pewnością mogą potwierdzić, że jeszcze 29 czerwca, czyli dnia, w którym Siekierska już nie mieszkała ze Schmalzem, żadnej fiolki z trucizną tam nie było. Za to Schmalz też nie wiedział, że udało się odnaleźć biały fosfor w szufladzie w jego biurku. Co prawda policja nie odnalazła tam całej butelki, tak jak właśnie im Schmalz wręczył, ale w tej szufladzie można było znaleźć drobinki trucizny. Tak więc nie ulegało wątpliwości, że właśnie w tej szufladzie biały fosfor był wcześniej przetrzymywany, a dostęp do biurka Schmalza miał nie kto inny jak sam Schmalz. Policja więc uwierzyła Helenie, która opisała mundurowym, jak od narodzin dziecka Erwin próbował się pozbyć chłopca. Połączyła tutaj wszystkie kropki i aresztowała mężczyznę. Nie udało się sprzedać chłopca, nie udało się pozbyć go w inny sposób. No to Erwin chwycił się najgorszego, co mógł zrobić, czyli otruć swoje własne dziecko. Niestety, albo istety, nie zdawał sobie sprawy, że jego czyny dosyć szybko ujrzą światło dzienne, a on sam poniesie srogie konsekwencje swoich działań. Chociaż trzeba tutaj nadmienić, że i tak moim zdaniem i w moim odczuciu został potraktowany dosyć łagodnie, ponieważ usłyszał najbardziej litościwy wyrok ze wszystkich tych historii, które Wam dzisiaj przytaczałam, ponieważ Schmalz został skazany na zaledwie 6 lat więzienia oraz na 10 lat utraty praw obywatelskich. I pomimo tego, że ten wyrok był bardzo mały, ponieważ 6 lat za odebranie życia swojemu dziecku, no to ja uważam, że to jest bardzo mało, no to Schmalz uważał wręcz odwrotnie. Postanowił się nawet od tego wyroku odwołać, tak, aby zostać uniewinnionym bądź usłyszeć jeszcze mniejszy wyrok. No i co prawda złożył apelację, ale powiem szczerze, że większych rezultatów nie uzyskał, a nawet uzyskał małą porażkę, gdyż sąd wyższej instancji nie tylko zatwierdził wyrok sądu rejonowego, ale nawet dołożył dodatkowo na Schmalza obowiązek pokrycia kosztów kolejnego procesu, więc tak naprawdę mężczyzna jedynie sobie zaszkodził. Chciał pozbyć się problemu, jakim było dla niego małe dziecko, ale na całe szczęście dosyć szybko został wykryty, musiał za to odpokutować. Jak widzicie, w dwudziestoleciu międzywojennym kary za zbrodnie na dzieciach były dosyć małe, dosyć niskie. Wyrok, jaki usłyszał Galewski, był wyrokiem naprawdę niecodziennym, gdyż 15 lat pozbawiania wolności to był ewenement w tamtym momencie. Dzisiaj na całe szczęście zdajemy sobie sprawę, że dzieci są takimi samymi ludźmi jak my, że mają takie same prawa i tak samo czują. I kary dla osób, które je krzywdzą, są dużo bardziej surowe. No ale niestety nie zawsze tak było. Tutaj mamy tego dosyć dobre przykłady. Ale dajcie znać, co wy sądzicie, bo być może uważacie, że kiedyś jednak te kary były surowsze. Teraz też to tak naprawdę różnie bywa, no ale mimo wszystko słyszy się już kary dożywocia lub kary 25 lat pozbawienia wolności w takich sprawach. A wtedy jednak mimo wszystko te 15 lat to już był naprawdę surowy wyrok. Podzielcie się z waszym zdaniem w komentarzu, jak wy to widzicie, czy w czasy międzywojnia były bardziej surowe. Czy jednak to teraz złoczyńcy mają się bardziej czego bać? Jestem bardzo ciekawa waszych opinii i waszych argumentacji w tym temacie, ponieważ szczerze mówiąc, zależnie od sprawy, wasze zdania są podzielone. Raz krytykujecie sądy dwudziestolecia międzywojennego, a raz uważacie, że wtedy to właśnie było super prawo i wtedy to właśnie ludzie się bali popełniać wykroczenia. No jak widać, nie bardzo się bali na załączonym przykładzie, na załączonych przykładach, bo to było ich kilka. Wszystkim słuchającym mnie tatom życzę wszystkiego, co najlepsze. Pamiętajcie, że dla waszych dzieci jesteście zawsze superbohaterami i bądźcie dla nich dobrzy. Mam nadzieję, że spędzicie miło ten dzień. A ja się z wami żegnam. Jak zwykle dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do wspierania kanału. A wy trzymajcie się ciepło, chociaż przy tych temperaturach to raczej nie będzie zbyt trudne. i bądźcie zdrowi, jak zwykle. Do usłyszenia. Pa!